Легли! Легли!
Das Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin.
Die Ukrainer, ils sont dans l'expectative. Quelque part, ce qu'on entend.
Według komunikatu Białego Domu, prezydenci Trump i Putin zgodzili się, że konflikt musi zakończyć się trwałym pokojem.
Donald Trump's heavily trailed phone call with Vladimir Putin.
Czy na naszych oczach zmienia się porządek świata? Pytamy o sojusze, strategię i naszą przyszłość. Wieści ze wschodu w popołudniu z nami w każdy czwartek po 15:30. Trudno dostępny teren, ale prace rozpoczęte. Dziś porozmawiamy m.in. o ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej we wsi Późniki koło Tarnopola. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, korespondentem Polskiego Radia, znawcą Rosji, Ukrainy i Białorusi. Witam ciebie serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Jesteś właśnie gdzieś między Późnikami a Tarnopolem. To naprawdę trudno dostępny teren. Jak blisko byłeś w stanie podejść do tego miejsca, gdzie prace rozpoczęli archeolodzy?
Ja byłem na dokładnie w tym miejscu, w którym te prace się rozpoczynają, z tym, że dojazd, tak jak słusznie powiedziałeś, to jest ostatnie kilkanaście kilometrów po czymś, co kiedyś było asfaltem, teraz to są bardzo głębokie i ostre wyrwy, można uszkodzić samochód. I tak się też zdarzyło w przypadku jednej ekip telewizyjnych, która po prostu rozbiła cały spód samochodu. Natomiast kolejne kilometry to już jest droga polna ciągnąca się w takim wąwozie, bo krajobraz obwodu tarnopolskiego przypomina nieco nasze Bieszczady i jadąc takim wąwozem dojeżdża się mniej więcej około 2,5 kilometra od miejsca, w którym prowadzone są prace, tego miejsca, w którym znajdowała się kiedyś polska wieś Późniki, a dalej ze sprzętem trzeba już przejść pieszo. Na szczęście strona ukraińska pomogła naszym naukowcom, badaczom, tym wszystkim, którzy będą prowadzili te prace, bo przyjechały ciągniki, przyjechały ciężarówki wojskowe i kilka ton sprzętu przywiozły na taki maleńki cmentarz, który tam się znajduje. To jest stary cmentarz i jedyny ślad oprócz kwitnących dookoła jabłoni, że kiedyś tam mieszkali ludzie i że to była osada, że to była wieś zamieszkała i wieś, która tętniła życiem. Ja tylko przypomnę, w 1945 roku w nocy z 12 na 13 lutego banda UPA weszła do tej wsi i wymordowała kobiety, dzieci i starców przy pomocy ostrych narzędzi, a do żołnierzy Armii Krajowej i do mężczyzn, którzy byli uzbrojeni i bronili od wielu miesięcy przed takimi napadami tej wsi i sąsiednich polskich wiosek, po prostu strzelano. Wymordowano według różnych szacunków około 80, a może nawet 120 osób. Ile rzeczywiście przekonamy się wtedy, kiedy archeolodzy będą wydobywali ze zbiorowej mogiły szczątki ofiar rzezi wołyńskiej, a te prace no, w wielkim skrócie będą polegały na tym, że trzeba ten teren ogrodzić, wyciąć drzewa, koparki muszą zdjąć około 30-centymetrową warstwę ziemi i dopiero wtedy specjaliści, archeolodzy, medycy sądowi będą mogli rozpocząć kopanie w takie próbne w głąb zbiorowej mogiły i wydobywanie ludzkich szczątków. Potem materiał genetyczny zostanie pobrany. No i dowiemy się, jaka jest płeć osoby, którą poddano badaniu, ile osób rzeczywiście znajduje się w tej mogile i potem na podstawie już analiz porównawczych, bo materiał genetyczny został pobrany także od krewnych osób, które mieszkały w tej wsi, będziemy mogli ustalić konkretne osoby, konkretne rodziny. Odbędzie się pewnie za parę miesięcy pogrzeb tych osób, godny pogrzeb, bo o to tak najbardziej wszystkim chodzi, przede wszystkim krewnym, którzy składali wnioski o przeprowadzenie ekshumacji i pojawią się ich nazwiska na tablicach. Być może uda się dojść do porozumienia stronie polskiej i ukraińskiej co do tekstu na wspólnej tablicy upamiętniającej mord na Polakach.
Jest to teren, na którym wciąż toczy się wojna, choć to zachodnia Ukraina. Na ile to może utrudniać pracę? Jak tam byliście, to czuliście się w miarę bezpiecznie?
Ja mieszkałem w Tarnopolu. W Tarnopolu były w nocy syreny. Dowiedzieliśmy się, że były zmasowane ataki dronowe i rakietowe na wiele miast, wiele regionów ukraińskich. W tym regionie także rzadziej niż w rejonach przyfrontowych oczywiście zdarzają się ataki rakietowe. Lwów, który jest w pobliżu, był wielokrotnie atakowany. Tarnopol także miał kilka takich bardzo poważnych incydentów w ciągu tych ponad trzech lat wojny. A dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielem Fundacji Wolność i Demokracja, który jest potomkiem jednej z rodzin zamordowanych w Późnikach, akurat nad naszymi głowami przelatywały ukraińskie F-16, więc najprawdopodobniej zostały poderwane dlatego, że w kierunku tych zachodnich regionów zmierzały nie drony, ale rosyjskie rakiety, bo takich drogich myśliwców z tak ciężkim uzbrojeniem nie podrywa się po to, żeby ganiały za małymi dronami.
No właśnie, w Tarnopolu, tak jak mówiłeś, i w nocy, i nad ranem alarm przeciwlotniczy, ale jak życie wygląda? Ludzie jakoś już się do tego przyzwyczaili? Starają się żyć normalnie, czy jak jest alarm, to jednak próbują się ukryć, jak się zachowują?
Ja to obserwowałem w wielu miastach i to się układa tak strefami. W okolicach Charkowa, Sum, jeśli jesteśmy na miejscu i jest ogłaszany alarm, to wszyscy raczej zdążają w kierunku piwnic, schronów, starają się, jeżeli nie mają w pobliżu jakiegoś ukrycia zabetonowanego, to wyjść w szczere pole, żeby nie dostać odłamkami czy sypiącym się gruzem. Natomiast im bliżej jesteśmy centrum Ukrainy i potem w kierunku zachodnim, tym ludzie częściej nie zwracają uwagi. Po prostu żyją swoim życiem, śpią albo idą do pracy, albo, nie wiem, robią to, co mieli zaplanowane, idą do restauracji, czy spotykają się ze znajomymi, ale oczywiście mają oczy dookoła głowy, nasłuchują i są w stanie już w tej chwili rozpoznawać po dźwięku silników, po tym bzyczeniu takim charakterystycznym, jaki rodzaj drona przelatuje im nad głową. Oni nie lekceważą niebezpieczeństwa, ale uznali, że jeżeli będą za każdym razem biec do schronów, to Ukraina przestanie żyć, a jak Ukraina przestanie żyć, to przestanie to państwo istnieć i to też jest z ich strony trochę taki protest. Owszem, narażam życie, ale jak nie będę pracował, nie będę chodził do kina, nie będę chodził do teatru, nie będę spotykał się ze znajomymi, to znaczy, że tego państwa nie ma. Inaczej to jest traktowane w przypadku dzieci, które są prowadzone do szkoły, czy na zajęcia pozalekcyjne, czy dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, dlatego że tam jest bezwzględny wymóg natychmiast odprowadzenia dzieci po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego do miejsc ukrycia. I dodam tylko, bo państwo może sobie z tego nie zdają sprawy, ale to nie jest tak jak na filmach, że wyje alarm i za 15 minut już spadają bomby, rakiety, czy przylatują drony. Nie. Dzisiejsze środki monitorujące całą przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, ale także nad Rosją, pozwalają na to, żeby w momencie już poderwania chociażby na przykład bombowców strategicznych rosyjskich, których wystrzeliwane są rakiety w kierunku Ukrainy, ogłosić alarm. To jest około godziny, nawet półtorej, nim one dolecą do ukraińskich miast. Ludzie widzą to na swoich ekranach swoich telefonów, dlatego że mają specjalne aplikacje, tak jak państwo znają aplikacje pokazujące chociażby ruch lotniczy, pasażerski, kiedy chcemy wiedzieć, czy jakiś samolot doleciał z miejsca na miejsce, czy w którym kierunku zmierza. Tak jest również w przypadku dronów i rakiet. To są obiekty poruszające się w przestrzeni i można je namierzyć, wrzucić odpowiednie informacje, a mało tego, Ukraińcy jeszcze stworzyli sobie grupy w różnych sieciach społecznościowych, na których się informują. Nad nami przeleciało, nad następną wsią ktoś tam melduje, przeleciało. No to ja sobie zażartuję, to tak jak my się czasami w internecie ostrzegamy na różnych aplikacjach, chociażby przed policyjnymi radarami, tak oni również mają bardzo mocno rozbudowaną sieć, która wykorzystuje najnowocześniejsze środki monitorowania przestrzeni powietrznej do tego, by się informować o tym, dokąd zmierzają śmiercionośne narzędzia Federacji Rosyjskiej.
Wojna trwa tak długo, że jakoś trzeba było się do tego dostosować. Króciutko jeszcze na koniec, bo w ostatnich dniach szeroko komentowane są wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej administracji, która uważa, że Ukraina będzie musiała oddać Rosji część terytorium na wschodzie, a Krym jest stracony na dobre. Władze Ukrainy są w stanie to zaakceptować? Też osoby, z którymi się spotykasz, jak na to patrzą? Jak komentują te ostatnie oczekiwania amerykańskie?
Ukraińcy sprowadzają wszystko do jednego stwierdzenia. To jest nasze i my tego nie oddamy. Absolutnie nie będzie naszej zgody. Drugie stwierdzenie to jest takie, my chcemy pokoju, ale nie za wszelką cenę. Ale w kuluarach, czy to dyskusjach politycznych, czy dyplomatycznych, czy eksperckich, pojawiają się stwierdzenia takie, że owszem, możemy zaakceptować jakąś sytuację rezygnacji, ale czasowej, z kontroli nad naszymi terenami na rzecz Federacji Rosyjskiej i zrezygnować z prób odbicia siłą tych terenów, ale nigdy nie zrezygnujemy z tych terenów i nie powiemy, one są rosyjskie. Jeżeli nawet zgodzimy się na to, by to była cena pokoju, to będziemy środkami już pokojowymi, dyplomatycznymi, społecznymi, finansowymi, bo przecież takich narzędzi jest dużo, starali się te terytoria odzyskać. Ukraińcy nigdy nie powiedzą w 100%, że godzą się, by za cenę pokoju oddać ziemię. Mogą co najwyżej podpisać porozumienie, w którym jest to ten punkt jest ujęty, ale on jest tylko czasowy.
Bardzo ci dziękuję. Musimy kończyć. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia, znawca Rosji, Ukrainy i Białorusi, prosto z okolic Tarnopola, był państwa i moim gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.